wracamy do naszej plaży, tu żeśmy, jak pan profesor powiedział, się zakopali. Nasze ciężko powiedzieć, pan profesor Stanisław Mikołajczak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze. Twórca, polonista, ale też twórca, dobrze powiem, twórca AKO, tak można powiedzieć, czyli Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu. Jak dziecko rośnie? Akademickie dziecko.
No dziecko trochę teraz przysypia, ale to jest, myślę, efekt sytuacji w kraju. Myśmy powstawali w tym najtrudniejszym dla prawej strony okresie, kiedy był czas tak umownie nazywany dożynania watahy, i wtedy ta część naszego środowiska, która się z tym nie godziła, podjęła działania na poziomie obywatelskim. To nie, nigdy nie były działania polityczne, to była próba organizowania się i dawania głosu w sprawach obywatelskich, pokazujących, że myślenie patriotyczne, myślenie konserwatywne jest niezwykle ważnym elementem życia politycznego i publicznego w Polsce. I wtedy ta nasza aktywność była znacznie większa, bo czuliśmy potrzebę przeciwstawiania się złym tendencjom, które w Polsce istniały. Teraz, kiedy, jak się umownie mówi, nasi rządzą, ta potrzeba dawania głosu, wspierania jest jakby słabsza. I trochęśmy przysnęli. To także z moich osobistych powodów.
Klub Śpiele może się obudzi, bo sytuacja w kraju jest napięta. Demonstracje, protesty, jak pan profesor ocenia te akcje opozycji na ulicach Warszawy i Poznania przecież także.
Tak, no oceniam to zdecydowanie negatywnie. Ja myślę, że to jest działanie ludzi, których umownie nazywam ofiary TVN-u i Gazety Wyborczej. Po prostu są ludzie, którzy mają zlasowane mózgi i nie potrafią samodzielnie myśleć. Prowadzę rozmowy z niektórymi moimi nawet przyjaciółmi z czasów Solidarności, bo mam ich dużo. I nie mogę wyjść ze zdziwienia, jak można tak zatracić umiejętność własnego, logicznego myślenia i
krytycznego wobec rzeczywistości.
Tak, krytycznego wobec rzeczywistości, i to w sytuacji ludzi, którzy żyją z krytykowania tekstów, bo poloniści po prostu z tego żyją i nie potrafią dać sobie rady, znakomicie potrafią oceniać sytuację polityczną, kulturową, filozoficzną czasów, które badają, prawda, i zaplecze intelektualne, społeczne, pisarstwa w różnych epokach, a w współczesności absolutnie nic. Jak nie przeczytają Gazety Wyborczej, to powtarzają to, co wciska im TVN.
Albo...
To jest niepojęte. Dla mnie jest to niepojęte, jak można być tak bezradnym, ale tak dać sobie zlasować mózg, bo to tak trzeba określić.
Stąd był ten fenomen AKO właśnie w Poznaniu, w mieście, które zawsze było bastionem, czy zawsze, w III Rzeczpospolitej, przecież kiedyś tak nie było, ale w III RP zawsze było bastionem sił liberalnych.
Tak, no i
tu się zebrała grupa, która działa prężnie i sprawnie.
Tak, no to jest wielkie podziękowanie dla moich przyjaciół, kolegów, którzy zdecydowali się przede wszystkim dać nazwiska, ale także podjąć działalność w czasie, kiedy to nie przynosiło żadnych profitów i nie było wiadomo, jak to pójdzie.
A to była kwestia odwagi?
Także to była kwestia odwagi. Wtedy to była kwestia odwagi, co więcej, to była dla niektórych osób była to kwestia zaryzykowania nawet karierą naukową, bo te badania naukowe, które wymagają pieniędzy państwowych, jeżeli się ktoś wychylał, to ryzykował karierę. Tak, to była kwestia odwagi. Dlatego mam wielki szacunek dla kolegów, którzy takie ryzyko podjęli. Mnie było łatwiej, ja byłem, tak powiem, rozpoznany.
Wiadomo było, kim pan
tak jest. Wiadomo było, że kim jestem. Oczywiście spadła na mnie też fala hejtu, zakawa uniwersytetu, oszołom i tak dalej, ale te określenia, ja zresztą ich raz czy drugi raz wszedłem na te portale, co przeczytałem, ale muszę powiedzieć, że takie oceny z tamtej strony mnie tylko umacniały. To znaczy, że miałem przekonanie, że robię coś dobrego, skoro tak nas atakują.
A poza tym, jeżeli już ma się tą czasami wymarzoną habilitację, to już jest łatwiej.
Tak. Jest łatwiej, aczkolwiek w niektórych dyscyplinach naukowych ten dostęp do pieniędzy jest niezwykle ważny. Zwłaszcza tych wymagających aparatury.
Polonistyka wymaga otwartej i sprawnej głowy, więc tutaj możliwości nacisku są mniejsze.
Dawniej ołówka i kartek, teraz komputera, ale ten komputer to nawet można się kupić samemu.
Można, to prawda, nie jest to już teraz olbrzymi wydatek. AKO trochę przysnęło, ale opozycja po ulicach chodzi, zawładnęła ulicami Poznania, tak można powiedzieć, bo to były duże jak na Poznań manifestacje. Czy pan profesor się kiedyś zastanawiał, na pewno się zastanawiał, dlaczego Poznań, dlaczego w Poznaniu ta opcja jest tak silna?
To jest bardzo trudno trudne do wyjaśnienia, dlatego że Poznań był zawsze ośrodkiem w okresie międzywojennym endecji. Po wojnie był ośrodkiem tak zwanym porządnym miastem, gdzie poszanowanie dla porządku, dla hierarchii było bardzo duże. Myślę także, że było z czasów pruskich wywiedziony szacunek do władzy, każdej władzy, a ponieważ władzę przejęła tutaj strona liberalno Unia Demokratyczna i to ten szacunek dla władzy także powodował, że z działaniami tej władzy się identyfikowano. W Poznaniu nie było na powierzchni tak dużych afer, jak były gdzie indziej i to też jakby usypiało czujność. A z drugiej strony myślę, że Poznań miał przekroczony kręgosłup przez 56 rok. W ciągu dwóch dni zginęło ponad 60 osób. Niektóre szacunki mówią więcej, ale tak się określa. Ale równocześnie kilkaset osób, i to bliżej 1000, było rannych. W ciągu dwóch, trzech dni tego powstania poznańskiego, a potem represje trwały aż do 89 roku. Ci uczestnicy musieli się meldować na komendach wojewódzkich milicji. Wtedy byli zamykani przed ważnymi wydarzeniami i świętami komunistycznymi. Byli wyrzucani z pracy, monitorowani i wiedza o tym była duża. Poza tym Służba Bezpieczeństwa w Poznaniu była dwukrotnie liczniejsza niż w innych miastach. To wszystko wpływało na takie...
Na formowanie ogólne...
Formowanie opinii i pewien podskórny strach. No, dość powiedzieć, że Solidarność w 80 roku się w Poznaniu ożywiła, dopiero jak przyszły wagony ze Śląska wytykające poznaniaków, że się nie ruszają.
Teraz.
To jest bolesne określenie. Poza tym ta bliskość granicy spowodowała, że po 89 roku część poznaniaków, ta najbardziej aktywna, zachłysnęła się możliwością bogacenia się indywidualnego. Te wyjazdy do Berlina, do Niemiec i robienie własnego biznesu. Część energii tych najbardziej aktywnych poznaniaków skupiła na dorabianiu się własnym. To było potrzebne bardzo, ale równocześnie oni przestali myśleć zanikło to myślenie społeczne, patriotyczne, ta odpowiedzialność za kraj, która zawsze w Poznaniu była na wysokim poziomie. No i poddali się, ponieważ władza im nie przeszkadzała, no to akceptowali tę władzę.
Dorosło nowe pokolenie, które już komuny nie pamięta, dorasta w innych warunkach. To jest zmiana, to jest tak, że to nowe pokolenie niesie inne wartości niż ich ojcowie czy dziadowie.
Bardzo bym chciał, żeby tak było. Jak się patrzy na pewne ruchy młodzieżowe, to można mieć dużą nadzieję. Jest to takie pokoleniowe zaprzeczenie części idei swoich rodziców. Widzą, że rodzice byli zaślepieni, że źle sobie ustawili cele życia tutaj i oni próbują to zmieniać. Z tym wiąże spore nadzieje. Poza tym myślę, że olbrzymią robotę wykonał tutaj IPN, a zwłaszcza profesor Szwagrzyk, przywołując pamięć żołnierzy wyklętych i to, co obserwujemy w tym zakresie, spowodowało takie potężne nasilenie patriotyzmu i przywołania dobrych wzorców walki o niepodległość, walki o wolność Polski. I to młodzi ludzie
podchwycili.
Tak jest. To jest bardzo ważne.
I działają. To teraz podnieśmy naszą dyskusję na szerszy poziom uniwersytetu. W Stanach Zjednoczonych pokazują się sondaże, które mówią, że 90% kadry ma poglądy lewicowe lub skrajnie lewicowe, 10% ma centrowe lub prawicowe. Na polskich uniwersytetach nie jest aż taka dominacja, ale kiedy się patrzy na sondaże wśród profesorów naukowych, to tam dużo osób chce głosować na partię Razem. Znacznie więcej niż w reszcie społeczeństwa. Tam się mówi o 20-paru procentach naukowców, wykładowców, którzy tą partię popierają. Pan profesor się zastanawiał, skąd taka nadreprezentatywność ruchów lewicowych wśród kadry naukowej.
Tak, to jest prosta konsekwencja braku tych trzech procesów, które powinny oczyścić życie polityczne i społeczne Polski po 89 roku, czyli brak dekomunizacji, lustracji i reprywatyzacji. Reprywatyzacja pozbawiła środowiska prawicowe zaplecza ekonomicznego. To było celowe działanie, bo silne zaplecze materialne pozwoliłoby bardziej rozwinąć się tym ruchom prawicowym i mieć zaplecze do działania materialne. Dekomunizacja pozwoliła całkowicie przejść komunistom do funkcjonowania w życiu gospodarczym, a także politycznym Polski po 89 roku. Proszę zwrócić uwagę, że w Niemczech, w NRD, byłem NRD, żaden sędzia i ogromna większość naukowców nie kontynuowała swojej działalności. Zostali po prostu z zawodu wyrzuceni. Środowisko zostało oczyszczone i nie ma tu nic do rzeczy, że oni mogli się zastąpić sobie tych ludzi ludźmi z Niemiec zachodnich. W Polsce była duża grupa młodych naukowców, którzy doskonale zastąpili tych starych komunistycznych naukowców, którzy być może nawet w sferze bezpośredniej nauki mieli osiągnięcia, bo mieli, ale w świecie wartości byli po prostu, utrwalali ten system komunistyczny i w taki sposób dobierali swoje młode kadry. No i trzecia ważna sprawa, brak lustracji, że polskie pokolenie polskiej inteligencji wychowywali w dużej mierze ludzie, którzy donosili albo na swoich studentów, albo na swoich kolegów. Robili kariery dlatego, że donieśli na kolegów, mieli możliwość wyjazdu za granicę, poznać literaturę, poznać języki, robić karierę. A ci, na których donosili, tej możliwości nie mieli. To moralne skrzywienie i taki dobór kadry rzutuje w kolejnych pokoleniach. Już nawet ten młody człowiek nie ma nic wspólnego z komunizmem, ale jest ukształtowany przez profesora, który to spostrzeżenie komunizmem miał.
Można mieć takie wrażenie, że o ile profesorowie przeszli w ramach transformacji taką drogę od marksizmu, który wyznawali, albo koniunkturalnie przyznawali mu rację, do postaw liberalnych, a to młode pokolenie wraca do marksizmu wręcz, więc ten marksizm odżywa.
Tak, bo nie mają doświadczenia. To jest przypadek Zachodu, który był zachłyśnięty marksizmem, bo nie na swoich skórze nie odczuł do tak zwanego dobrodziejstwa komunizmu. Oni mieli te wyobrażenie takie, jak w XIX wieku był ten komunizm idealistyczny, prawda? I oni tak podchodzili do komunizmu.
A nie doświadczyli.
Tak, i nasze młode pokolenie też dobrodziejstwa komunizmu nie zaznało i patrzy na komunizm jako na ideologię czystą, taką piękną, prawda? Oni głoszą dobre, no takie chwytliwe bardzo poglądy.
Ale to trzeba wejść do pierwszej, lepszej, nawet pewnie biblioteki miejskiej w Luboniu i to zestaw wiedzy jest pod ręką.
Starczy popatrzeć na życiorysy niektórych ludzi, których się wokół siebie ma. Tych wyrzuconych z pracy właśnie w takich miejscowościach jak Luboń, bo w Poznaniu jeszcze społeczność potrafiła tych człowiek działaczy obronić, prawda? To jest kazus na przykład mój, prawda? Mnie moje środowisko obroniło, nie zostałem wyrzucony z uniwersytetu i wielu moich kolegów. Niektórych wyrzucono, ale w takich małych miejscowościach to tych ludzi bezwzględnie wyrzucono z pracy i oni wegetowali gdzieś na obrzeżach.
Teraz przyszła dobra zmiana. Pytanie, czy tym ludziom jest troszkę łatwiej, czy oni rzeczywiście wracają do obiegu społecznego? To jest pytanie trudne, nie wiem, czy nie znajdziemy
odpowiedzi. Niestety chyba nie wracają. To zresztą widać, że to jest... Działacze Solidarności w ogromnej większości to jest pokolenie stracone. Ono nie wzięło udziału w przekształcaniu Polski po 89 roku w ogromnej większości, bo wtedy do władzy doszli ci najbardziej aktywni, którzy związali się z Unią Demokratyczną, z postkomunistami i dominowali. A ci, którzy byli tym takim szlachetnym, ideowym rdzeniem Solidarności, zobaczyli, że dla nich nie ma miejsca i wycofali się. I teraz dla nich powrotu nie ma. Oni mogą zabierać głos w kategoriach moralnych, ale realnego wpływu na politykę nie mają. Są wyjątki, które potwierdzają regułę. Pan Balborowski, prawda? No to znakomita postać, która w ostatnich latach bardzo mocno zaistniał w życiu publicznym i jego głos się niezwykle liczy. Ale to wyjątek.
Adam Borowski, tak. Znany w Warszawie działacz Solidarności, a teraz działacz konserwatywny i prawicowy. Panie profesorze, dwa dni temu, o ile się nie mylę, bo kiedy jest się w podróży, trochę się gubi te sprawy krajowe, prezydent podpisał ustawę, tak zwaną konstytucję dla biznesu, czyli ustawę Jarosława Gowina, stanie się faktem, stanie się prawem. Jak pan ocenia ten ostateczny kształt, bo ta ustawa bardzo mocno mutowała, zmieniała się w ramach konsultacji. W końcu jest tekst ostateczny. Jak on się panu profesorowi podoba?
Mówi pan redaktor...
O konstytucji dla biznesu.
Dla biznesu czy dla nauki?
Dla nauki. Przepraszam, dla nauki. Cofam. Tu, dla nauki.
Tak się domyślałem, że o to chodzi. Tak. Moje środowisko było w tej materii bardzo zróżnicowane. 6 członków akademickich klubów obywatelskich było w tym NKN-ie, czyli Narodowym Kongresie Nauki i się brać udział w tych dyskusjach. To była spora reprezentacja. Powiedziałbym nawet, że liczniejsza niż wynikało to z ilości ludzi w akademickich klubach, a powiem, że w tej chwili klubów akademickich jest 9. W całej Polsce to już nie jest poznański klub akademicki. Zrobiła się sieć klubów, niezależnych sieć, niezależnych 9 klubów akademickich, które mają bardzo podobny kształt ideowy. Otóż w naszym środowisku ta ustawa budziła sporo kontrowersji. Były głosy bardzo ostro przeciwstawiające się i były takie, które były spolegliwe, które mówiły, że no, każda nowa ustawa będzie lepsza od tego, co dotąd funkcjonuje. Myślę, że założenia ogólne tej ustawy były słuszne, to znaczy podniesienie jakości nauki, podniesienie jakości kształcenia, to unowocześnienie, podniesienie rangi polskiej nauki w świecie. Tak, trochę za mało, brakowało nam tego podkreślania, to było, ale w małym zakresie znalazło odzwierciedlenie w ustawie, że polscy naukowcy mają swoje powinności wobec swojego kraju. Oni nie tylko mają tworzyć naukę w wymiarze światowym i dokładać do wiedzy światowej swoją cząstkę, ale także wpływać na to, co się w życiu gospodarczym dzieje. Jest, ale może nie w takim zakresie. I drugi element, który jest niesamowicie ważny, to, że nauka jest niezwykle ważną częścią kultury narodowej. I nauka polska nie może od tego abstrahować. A przekłada się to w dwóch elementach. W kształtowaniu życia regionalnego. Nauka powinna oddziaływać na życie regionalne. W całym świecie jest tak, że jest sieci uniwersytetów i szkół wyższych są bardzo zróżnicowane. Są wiodące uniwersytety, wielkie szkoły, można tu wymienić w każdym państwie, i są uniwersytety stanowe, które kształtują kadrę inteligencką, kadrę dla przemysłu na poziomie lokalnym. I podnoszenie takie mocne, że nauka ma służyć tylko temu topowi, bardzo tutaj niektórym ludziom przeszkadzała. To była jedna sprawa. Druga, obniżenie rangi języka polskiego, podnoszenie rangi języka angielskiego.
Punktacja artykułów.
Tak jest. I punktacja artykułów i tak dalej.
Co ma zrobić polonista albo historyk zajmujący się polskim średniowieczem?
Ale takich ludzi jest mnóstwo. To ludzie mi mówili tacy geolodzy. No, wydawałoby się nauka światowa. Kogo zainteresuje geologia Wielkopolski, Kaszub, Pomorza i tak dalej? Rolnicy, no kogo zainteresują polskie problemy polskiego rolnictwa? Co to da, że będę publikował po angielsku, jak ja mam służyć tu praktyką w moim kraju? I takich ludzi było dużo. A poza tym nie można przerywać ciągu kulturowego między kształceniem w szkole, a kształceniem na poziomie, na najwyższym poziomie uniwersyteckim, bo musi być ten obiekt także w terminologii.
Stanisław Staszic odtwarzał, czy tworzył na nowo naszą aparaturę językową, naukową, i teraz to zaprzepaścimy?
Tak jest. Oni śniadeccy stworzyli polski język naukowy, polską terminologię, gdzie myślenie naukowe w języku polskim. To jest niezwykle, niezwykle ważne.
Czy tutaj się ministerstwo cofnęło i nie ma już takiej kuriozalnej sytuacji, że na przykład filolog czy białorutenista, który pisze o języku białoruskim, lepiej ma punktowane artykuły, które idą w języku angielskim niż w białoruskim czy w rosyjskim?
Tak, no to
się zmieniło, czy nie?
To zostało osłabione, ale to do końca nie zostało, bo bardzo mocno tutaj sam premier Gowin na to parł, żeby to było. Pojawiły się pomysły, żeby stworzyć takie czasopisma, które by publikowały w języku angielskim streszczenia, żeby świat nauki dostał informację, co się w języku polskim ważnego ukazało. I to jest bardzo dobry trend, bo teraz takie internetowe czasopismo daje człowiekowi ze świata nauki w świecie możliwość poznania, co w Polsce wymyślono. Jak go zainteresuje temat, no to albo sobie ten ściągnie i przetłumaczy, ale dostanie na ten temat wiedzę. Myślę, że Stało się, ustawa weszła w życie, ona na parę lat na pewno w jakiś sposób będzie tutaj organizowała życie naukowe. W tej chwili trzeba przypilnować, żeby w rozporządzeniach ponaprawiać ewentualnie, czy osłabić złe czynniki, a wzmocnić dobre czynniki, które w nauce funkcjonują. Jest taki już pomysł. Środowiska naukowe chcą pilnować, żeby te rozwiązania wykonawcze, czy rozporządzenia ministra, żeby one promowały dobre rozwiązania.
To jeszcze tutaj w tej ustawie Konstytucji dla nauki wrzucę element rektora. To słusznie, że on jest tak wzmocniony?
No to słuszne jest to, że uniwersytet powinien sam dostać ogólną pulę pieniędzy i uniwersytet powinien sobie tymi pieniędzmi zarządzać według swojego uznania. Wzmacniać te kierunki, które są słabsze, dawać pieniądze tym, które dają uniwersytetowi prestiż. Rzeczywiście rozdział pieniędzy przydzielony danej uczelni powinien być, ale czy tak, aż wzmacniać pozycję rektora, to jest wbrew dotychczasowej praktyce. Bo i jeszcze zwłaszcza drugie, osłabienie roli Rad Wydziału. Rady Wydziału to jest jądro polskiej nauki. Tam jest cała merytoryczna robota.
Tam dawano doktoraty, tam były przewody habilitacyjne od lat.
I tam będzie zawsze tak samo, to będzie ta merytoryczna robota, ale nie powinno się osłabiać tego ostatecznego kształtu Rady Wydziału.
A to się stało.
To się stało i to nie jest dobre. Poza tym myślę, że dziekan powinien być wybierany nie przez rektora jako jego człowiek, tylko powinien być człowiekiem, który reprezentuje środowisko swojego wydziału.
Ale klamka zapadła i tak. Wydziały czeka ciężki los, bo los będzie, uczelnie same sobie zadecydują, jak się będą rządzić.
Tak
jest ostateczny kompromis tej ustawy. No to na koniec, panie profesorze, poproszę...
A jeszcze może warto powiedzieć o dwóch sprawach. Dwie sprawy to są takie, że utrzymano habilitację, które były też zakusy, żeby ją zlikwidować, a wydaje mi się, że z polskimi doświadczeniami habilitacja powinna zostać, dlatego że część środowisk, zwłaszcza w tych słabszych uczelniach, produkowało doktorów bardzo słabych. O mojej uczelni, o moim wydziale mogę powiedzieć, że takich sytuacji praktycznie nie było, jeżeli to były incydentalne. Ale są środowiska, gdzie takie narzekanie na doktoraty jest powszechne. I teraz tym słabym doktorom ma się dać uprawnienia wszystkie, które mają habilitanci. No to w skali masowej musi obniżyć prestiż całego działania.
Każdego, kto pracuje na uniwersytecie, to potwierdzi, że habilitacja to jest... Czy, że doktorat to jest pikuś wobec habilitacji.
Tak jest.
Poza trudności, skomplikowania, to jest nieporównywalne. Tak.
I myśmy się opowiadali za tym, żeby habilitacja została. Żeby ona została częściowo w dotychczasowym trybie, to znaczy, że nie przed Sanhedrynem, czyli przed Radą Wydziału ten człowiek staje i jest przepytywany jak uczniak, tylko odbywa się to na poziomie merytorycznym komisji. Ale po pozytywnej akceptacji komisji habilitacyjnej on wygłasza wykład przed całą Radą Wydziału, żeby Rada Wydziału tego człowieka mogła poznać sposób jego myślenia i tak dalej.
To jeszcze w naszej takiej wakacyjnej gawędzie o uniwersytecie podkreślmy, jaka teraz będzie rola habilitacji, bo tam był taki wytrych z doktoratem zagranicznym, że ktoś przyjechał z doktoratem zagranicznym, gdzie nie ma tradycji habilitacji, no to mógł dostać papier profesora, mógł robić doktoraty, mógł mieć seminarium doktoranckie. To się utrzymało, że mógł zaprowadzić do Londynu, tam zrobić doktorat i u nas już wykładać jako profesor. Taka możliwość się została w tej ustawie. Pan profesor się orientuje?
Nie, nie bardzo to kojarzę. Myślę, że te główne procedury powinny być związane z naszymi uczelniami, ale uczelnie renomowane, zwłaszcza w obrębie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, jeżeli tam zostały zrobione stopnie doktorskie, to powinno być niemal z automatu przyznawane, tak.
Ale habilitacja również, no bo tak ta ustawa porządkowo zamierzała, ale to jest już temat dość szczegółowy.
To jest problem tych zwanych habilitacji robionych w Słowacji, prawda, czy tam gdzieś w Bułgarii. No to jest potężny problem. To jest bardzo potężny problem, bo ktoś nie mógł zrobić habilitacji, tu tam jechał i robił ją w ciągu 2-3 miesięcy. Więc to jest, no, w tych wypadkach te podejrzane habilitacje jednak powinny być przeglądane. Zdecydowanie tak. I ostatnia rzecz, myśmy jako środowisko zgłaszali postulat, żeby profesorowie tak zwani belwederscy, przechodzili w stan spoczynku. Tak jak wszystkie inne zawody, które są mianowane przez prezydenta. Generałowie, prokuratorzy i sędziowie. I tylko profesorowie, którzy też są mianowani przez prezydenta, nie przechodzą w stan spoczynku. Tylko na emeryturę. To jest ważne, dlatego że ogromna większość profesury przez całe swoje życie zarabiała bardzo kiepsko i przechodzą w tej chwili na bardzo nędzne emerytury. Ja organizując konferencję miałem przykre rozmowy z emerytowanymi profesorami, wybitnymi bardzo, którzy mówili, że no niestety nie mogę jechać na konferencję, bo zaporowa jest dla mnie opłata konferencyjna. No tak nie może być. Tutaj trzeba z tą grupą coś zrobić. Minister mi powiedział, że ma umowę dżentelmeńską z prezydentem, że wprowadzi to pan prezydent.
No, żeby to był jego projekt.
Żeby to był jego projekt. Pan prezydent nie wprowadził tego do projektu ustawy, może zrobić to osobną.
Może zrobić własną ustawę.
Bardzo ważna rzecz. I to od prawa do lewa wszyscy to akceptują.
To teraz tylko pozostajemy pytanie o wybory samorządowe w Poznaniu. Jak przebiega kampania? Już widać ruchy kandydatów.
No, w Poznaniu liczy się moim zdaniem dwóch kandydatów, czyli obecny prezydent Jaśkowiak z poparciem Platformy Obywatelskiej i dr Tadeusz Zysk, opierany przez prawo Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem z doktorem Zyskiem bardzo blisko związany, bo on ze swoje publiczne zaangażowanie rozpoczynał, no najpierw to w Solidarności, bo on był działaczem Solidarności jako doktorant, a teraz w AKO. AKO jest członkiem zarządu, skarbnikiem nawet zarządu AKO w Poznaniu i drugą ma ważną sferę działalności, jest wiceprezesem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu. Pełni takie dwie funkcje, które są związane z tym myśleniem konserwatywnym, patriotycznym. I widzę, i prowadzi znakomitą firmę wydawniczą, która ma duże sukcesy.
A czy to wystarczy wartościowe. Do prezentury?
Jest coraz bardziej rozpoznawalny, ma bardzo dobre wywiady, które czytam. Myślę, że już ma bardzo dobrze poukładane wizje, jak powinien wyglądać Poznań, że to nie ma być miasto zarządzane, tylko to jest miasto, które wymaga nowego impulsu. Nowego impulsu pokazania pewnej ogólnej perspektywy, spojrzenia na Poznań z perspektywy metropolitalnej. Tu przed chwilą wypowiadała się pani burmistrz Lubonia, która chce zachować odrębność Lubonia i Mosina i tak dalej, Swarzyc chcą. Być może takie rozwiązanie musi być, ale musi być stworzony bardzo wyraźny organizm metropolitalny. Poznań ma znakomite opracowanie metropolitalne zrobione przez poznańskich naukowców. Ono dostało nawet trzecią nagrodę pana premiera za osiągnięcia naukowe. I jest baza do tego, żeby stworzyć polityczne, społecznie akceptowalne zaplecze do zintegrowania zespołu metropolitalnego. Może nawet zachowaniem odrębności, ale jest tyle sfer wspólnych, które trzeba uporządkować, że warto to zrobić.
Tylko pytanie, czy nawet najlepszy program da zwycięstwo w momencie, kiedy trzeba go przedstawić i dojść do najmniejszego osiedla i porozmawiać z niemalże każdym człowiekiem siedzącym na ławce przed blokiem.
Przykład, jak to robić, pokazuje Patryk Jaki pokazuje, jak to robić.
Takie
robi.
I pytanie, czy doktor Zysk ma taki temperament, żeby tak powiedzieć kampanię, a takie są, taka jest natura demokracji.
Tak, muszę powiedzieć tak, że on jest klasycznym wytworem inteligencji. To jest inteligent czystej wody. Mimo, że z pochodzenia jest kurpiem, Poznanie jest, wykształcił się w Bydgoszczy, ale z Poznaniem się związał przez studia i teraz przez pracę. Jest psychologiem społecznym, socjologiem. Dotąd wypowiadał się jak inteligent, ale widzę, że błyskawicznie się uczy i zaczyna łapać kontakt z prostym wyborcą. I to jest nadzieja, że jak dojdzie do kampanii, to on
będzie umiał się poruszać.
Będzie umiał się porozumieć z poznaniakami.
Powiedział pan profesor Stanisław Mikołajczak, prezes AKO, polonista związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo, panie profesorze.